strasznie, strasznie drogą. I strasznie gadzą mnie. Jesteś Szymon i Karamel, Szymon tysiące lat.
To jest plan, to szczęście wśród szaleńczych gras. Najpiękniejszy będzie kwadrat, to szczęście plan. Znów pełny plan, to duże szpana, które gwiazd. I cała pewna skarga, to nie na szlak. Za krótko chodzą śmiały, silni kapycie. I wyrównanie, a się zdjęły kwiaty, jasne prącie. Nie obszarały, ty nie chodzicie.
Odznaczenie honorowe przyjął pan Aleksander Herbst, pilot polski, który latał w dywizjonie 303 i 308. Po nim o swoim ojcu i o dzieciństwie w domu wybitnego inżyniera lotnictwa będzie mówić Nikol Piasecki.
For the 196th College of the Youngest Infant and then the Air Force Academy. Of the 196, by various ways, 160 made to England to serve our country. Thank you.
Ladies and gentlemen, now Nikol Piasecki, Vice President of Business Development and Strategic Integration for Boeing Commercial Airplanes.
Good evening. I too would like to welcome our distinguished guests from Poland. I also want to thank the Museum of Flight for hosting us this evening and the exhibit for the next several weeks. I really want to say thank you to the Aviation Museum in Krakow, who had the concept, the vision, to tell the story of Polish ingenuity and the advancement that so many Polish engineers made to aeronautical engineering and to flight. In May of 2001, my mother, who's here in the audience from Philadelphia this evening, joined me in Krakow and other members of my family to participate in the opening of the museum in Krakow. And I recommend, even if you're not aviation people, you must, first of all, go to Krakow because it's beautiful. But the aviation museum, the building, and the history that sits there is fabulous. I also want to say how much I appreciate museums, aviation museums, for telling the story of people behind aviation, because I think it is exhibits like this one here tonight that help our children capture the imagination of what they can do and what they can bring to flight and advance it even further. If my father were here tonight, with many of the other engineers that are being celebrated, he would say, let's stop the talk and let's go drink and eat. But before we do that, I would like to just say a couple of things about my father. I am, of course, very proud that this exhibit acknowledges him and so many other Polish engineers who made a great contribution. Growing up as his daughter, however, was not as easy as one may think. I had six siblings, and in fact, he started bringing us to work on Saturdays when we were about 4 years old. He was a very exacting teacher, and he had the highest standard for even the smallest tasks. And I assure you, that meant, as a child, when you could not draw a picture with the horizon at the right place on the page, you were in trouble and you had to sit there until you could finish doing that. So when we graduated to the drafting table, I can tell you, it's a miracle that so many of us stayed in the aviation industry. I would characterize Dad's commitment to this world as wanting to advance and solve the problems today that we have today to build a better future. And he was relentless in his focus. If you could see him at work, he never stopped working on solving problems. He took the practical and the possible and he combined them together. And he had courage. I think it's fantastic that this is Independence Day in Poland, because I know no other person who had a more independent mind. When everybody was going this way, he would go this way and create something out of that and solve another problem. So a wonderful confluence of what today is all about. He was recognized by Lech Wałęsa and President Ronald Reagan for his contributions to technology and aviation. But most importantly, as a daughter and we as a family, we recognize him as an extraordinary father. And so I'm very proud this evening. I thank you all for joining us. And I also want to tip my hat to our very, very good customer, Lot Polish Airlines, for also having that same commitment to aviation, the courage to advance technology, and to take delivery of the first 787 Dreamliner this week.
Rozmawia z panią Henryką Bochniarz.
A Janek Pawlikiewicz. Tutejszy.
Miejscowy. No to bardzo ciekawie się złożyło, że mamy i rocznicę niepodległości Polski i oddanie pierwszego Dreamlinera. Jak te traktacje wyglądały? Czy to był bardzo długi proces? Na czym to polegało? Dlaczego Polska jest pierwsza, która kupuje Dreamlinera w Europie?
Nie myślę, że to jednak jest zasługa tych, którzy podjęli tę decyzję, prawda, wiele lat temu, żeby zdecydować się na Dreamlinera, bo w końcu można było wybrać również inne samoloty. I tak patrząc teraz z perspektywy, bo w końcu to było jeszcze wiele lat przed September 11, prawda, i przed tym, co się stało na rynku paliw. I myślę, że no to naprawdę świadczy o jakiejś znakomitej intuicji tych, którzy podejmowali decyzję, bo dzisiaj wiemy, jak kłopotliwe jest, kiedy się podróżuje z przystankiem, a to jest samolot, który może bo leci tak, jak my będziemy lecieć właśnie w środę z zachodniego wybrzeża do Warszawy, prawda? Więc z Warszawy praktycznie można będzie dolecieć do każdego punktu, prawda? Bez przesiadki. To jest ogromny plus. No i on przy tej samej ilości pasażerów inne samoloty zużywają mniej więcej 25% więcej paliwa. Także on z punktu widzenia funkcjonowania linii lotniczych, no to jest naprawdę bardzo efektywny. A ma też ileś innych rozwiązań, które są absolutnie nową erą w lataniu, tak? Bo nie dla kogoś, kto szczególnie lata na długich trasach, to jest wielka sprawa to, że na przykład ciśnienie tam jest normalne, prawda? Że wilgotność powietrza jest normalna, nie trzeba wypijać hektolitrów wody, prawda? Że na przykład są ogromne pojemniki na bagaż, także jak ktoś leci, może sobie spokojnie walizkę większą nawet wsadzić i nie musi się już o to martwić. Więc jest naprawdę ileś takich rozwiązań. No oczywiście ja już byłam w tym naszym samolocie lotowskim, więc wiem, jak on wygląda i to fakt, że na przykład w biznes klasie są płaskie łóżka, prawda? No to jest strasznie ważne, że normalnie można no tak, się położyć.
Pod kątem jednak, nawet
a tutaj jest zupełnie klasy. Tak, więc że system cały entertainment jest fantastyczny i każdy ma jakby swój monitor to sporej wielkości, więc po prostu są takie rzeczy, nie mówię już o oknach, które wszystkich zachwycają, są takie duże. To pamiętam, jak oni robili badania i okazało się, że właśnie te okna mogłyby być od sufitu do podłogi. Ale pasażerowie jakoś nie bardzo
mogą się bać tego.
Nie chcieli tego, więc to oni tak poszli na okna, które są no mniej więcej o 40% większe, ale jednak takie, że nie powodują, że komfort podróży jest mniejszy. Więc naprawdę tam jest masa fantastycznych rozwiązań, które dopiero będą stosowane w następnych wersjach innych samolotów. Więc myślę, że to dla lotu no to jest wielka przewaga, tak? Nad innymi liniami.
A na ile to jest zbieg okoliczności, że to właśnie dzisiaj odbywa się ta ceremonia?
No myślę, że to tak zwykle jest w życiu, tak? Że częściowo to jest przemyślana akcja, częściowo przypadek. Dyskutowaliśmy o tym właśnie, jaka mogłaby być data dostarczenia samolotu. No i właśnie wiedząc o tym, że jest Wszystkich Świętych, bo to był listopad, prawda? Więc tak się staraliśmy jakoś koło połowy miesiąca. No i tak wyszło na to, że właśnie dzisiaj możemy to uroczystą otwarcie wystawy robić właśnie w Święto Niepodległości. Myślę, że to fantastyczne jest.
A z tych rozmów, tych przemów wynikało, że jest to w dużej mierze misja jednak zareklamowania Polski jako miejsca, które ma swoje zdolności, ma swoje wynalazki, jest otwarte gospodarczo i ekonomicznie.
My się ciągle za mało promujemy. Wydaje mi się, że po prostu mając za sobą te 22 lata zmian w Polsce, uznaliśmy, że to jakby wszyscy o tym wiedzą. To jest nieprawda. Ciągle jeszcze postrzegani jesteśmy jako jakiś taki zapyziały gdzieś tam kraj, związany raczej z, tak powiem, ze wschodnim blokiem i trzeba po prostu tą pracę prowadzić cały czas pokazując, że to jest naprawdę świetnie rozwijająca się gospodarka. Przecież my dzisiaj na tle krajów Unii Europejskiej wyglądamy no, wyjątkowo dobrze, prawda? I że warto tam przyjechać, że mamy masę rzeczy do zaoferowania, a teraz jeszcze można tam przylecieć najnowocześniejszym samolotem na świecie, prawda? Więc myślę, że nigdy za mało tej czy za dużo tej promocji Polski.
No tak, dlatego że Polska nie musi się cały czas kojarzyć z II wojną światową.
No więc właśnie. Ja myślę, że dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby pokazać tę wystawę, bo też nie mamy świadomości, jak wiele polscy inżynierowie wnieśli do rozwoju przemysłu lotniczego.
I że było ich tylu,
więc właśnie i przez to naprawdę są fantastyczne nazwiska, nawet w Polsce nieznane, a to dopiero tak jak dzisiaj dyrektor muzeum tutaj w Seattle mówił, że on dopiero jak ta wystawa przyszła, bo on w Franku Piaseckim to oczywiście wiedział, tak, ale o całej reszcie, a to przecież jest wąska grupa wybrana, to nie miał pojęcia, tak, więc mówię, no trzeba to pokazywać, bo to jest ta właśnie nowoczesna twarz Polski, która jednak myślę, że szkoda, że właśnie tak mało jest znana.
No to jest znana coraz bardziej, pracujemy.
Ja tylko dopowiem, że bo pani Bochniarz tutaj jakoś ogólnie przekazała wszystkie informacje. Chciałem powiedzieć i pogratulować organizatorom za tak wspaniałe za tak wspaniały wieczór. No, Boeing robi bardzo dobre samoloty, ale powinniście też troszeczkę nauczyć, jak się sprzedaje. I to był najlepszy przykład, że tak się to robi. Także...
Nie, ja myślę, że to jest wielka
frajda. Serdeczne gratulacje.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z panem Pirogiem rozmawia Radio Wisła. Chciałabym zadać kilka pytań dotyczących Dreamlinera. Proszę powiedzieć, skąd decyzja, żeby to akurat był ten samolot zamówiony dla lotu? Ile tych samolotów będzie?
No tutaj muszę powiedzieć, że chylę czoło przed ludźmi, którzy podjęli tą decyzję w 2005 roku.
O, to tak daleko sięgają.
Tak, ponieważ wtedy był podpisany kontrakt. Także moi poprzednicy mieli wybór i właściwie no wtedy były dwie opcje na stole. Albo Dreamliner, albo Airbus A350. No i mimo nacisków, no wiadomo, wtedy to było świeżo, kiedy byliśmy po wejściu do Unii Europejskiej i były naciski polityczne, ale jednak ta współpraca z Boeingiem, która była no od roku 89, kiedy zakupiliśmy i wymieniliśmy samoloty radzieckie na Boeingi, no ona zaowocowała i wybór był trafny. No możemy, mimo tego, że te opóźnienia były, ale Airbus jeszcze, no myślę, że jeszcze 2-3 lata zanim będzie operował swoimi samolotami, także my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji. No i już od czwartku zaczynamy latać.
Czyli polska załoga będzie prowadziła samolot?
Tak, będzie polska załoga, ale będzie też pilot amerykański ze względu na, no tutaj sprawy administracyjne, start i lądowanie będzie musiał być za sterami pilot amerykański, ale nasi piloci są już przeszkoleni i oni ten samolot też poprowadzą.
Czyli szkolenie musiało odbyć się tutaj? Właśnie.
Szkolenie się odbywało tutaj. Mamy setkę pilotów, którzy się szkolą na te 5 pierwszych Dreamlinerów. Połowa w Seattle, połowa w Londynie, w Gatwick na symulatorach. Także no, ci, którzy będą pierwsi za sterami, to są ci piloci, którzy no, już od kilku tygodni są tutaj i się szkolą w Seattle.
To ile wszystkich Dreamlinerów będzie lot kupował?
No, mamy kontrakty podpisane na 8. Pierwsze 5 przylatuje między no teraz listopadem a marcem 2013. Następne 3 to jest rok 2014 i 15. No i tutaj no, nasza sprzedaż pokaże, bo ja no, mam nadzieję, że na tym się nie skończy.
O, czyli planujemy więcej.
Tak, no mamy ten Dreamliner Dash 8, czyli ten, który jest no, pierwszym i powiedzmy najmniejszym z rodziny. Także jeżeli nasze założenia dotyczące siatki, rozwoju siatki się sprawdzą, to myślę, że następne zamówienie pójdzie już na ten Dreamliner, który będzie no, albo Dash 9, albo Dash 10. No, do Seattle nie latamy na razie, ale można przez Chicago do Polski polecieć. Nasz pierwszy lot kolowy będzie właśnie do Chicago 16 stycznia. No i powrót do Polski wtedy, także
no to
zapraszamy.
Loty do Chicago są bardzo długie. Dlatego chyba większość Polonii z tej strony Stanów lata przez albo przez Holandię, albo przez Niemcy. No ja potrzebuję dolecieć do Wrocławia, więc latam przez Frankfurt. Przez Amsterdam i do Krakowa na przykład, ale także, bo przez Chicago ten lot jest, cała podróż wydłuża się o dobre 6 godzin. To jest dużo.
No nie wykluczam, że w przyszłości, tylko że to, no, to nie mówimy o najbliższych 2 latach. Może zahaczymy o zachodnie wybrzeże. I wtedy no może byłoby, na pewno byłoby bliżej, tak?
Tak, byłoby dla nas lepiej zdecydowanie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.